Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Miłość do Chrystusowego Kościoła wskazał papież gwardzistom szwajcarskim jako istotną dla ich służby.
Kościół katolicki sceptycznie ocenia wyniki wyborów we Francji i Grecji.
W Indonezji nasila się prześladowanie mniejszości religijnych.
7 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Szczególnego przeżywania w Rzymie powszechności Kościoła życzył papież gwardzistom szwajcarskim i ich rodzinom. Spotkał się dziś z nimi w związku z wczorajszą przysięgą złożoną przez 26 nowych członków Gwardii Szwajcarskiej. Ślubowanie odbywa się zawsze w rocznicę ofiar życia papieskich gwardzistów sprzed blisko 5 wieków podczas Sacco di Roma, czyli złupienia wiecznego miasta przez wojska cesarskie.
Zadania, jakie pełni Gwardia Szwajcarska, są bezpośrednią służbą Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej. Trzeba zatem bardzo cenić fakt, że młodzi ludzie decydują się oddać ileś lat swego życia do dyspozycji następcy Piotra i jego współpracowników. Wasza praca wymaga bezwzględnej wierności papieżowi, jakiej dowiedli heroicznie wasi poprzednicy, oddając życie przy okazji Sacco di Roma 6 maja 1527 roku. Szczególnej służby Gwardii Szwajcarskiej nie można było pełnić wówczas i nie można również dzisiaj bez właściwości, jakimi odznacza się każdy członek waszego korpusu. Są nimi trzymanie się wiary katolickiej, wierność i miłość względem Kościoła Jezusa Chrystusa, sumienność i wytrwałość w drobnych, jak też wielkich codziennych zadaniach, odwaga i pokora, bezinteresowność i gotowość do pomocy.
Benedykt XVI zachęcił swych gwardzistów do miłości Boga i bliźniego. Wskazał, że swą służbę mają pełnić w stałym odniesieniu do Chrystusa. Świadectwo chrześcijańskiego życia dawało wielu ich poprzedników. Papież przypomniał, że niektórzy z nich poszli za głosem Pana, wzywającym ich do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, a inni podjęli powołanie do sakramentu małżeństwa.
Euforia zwycięzców wyborów prezydenckich we Francji jest nie na miejscu. Te wyniki wszystkie strony powinny przyjąć z pokorą, bo ludzie głosowali według tego, co dyktował im kryzys. Tymczasem w kampanii wyborczej starannie unikano wszelkich poważnych pytań. Powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Bernard Podvin, rzecznik Episkopatu Francji. W jego przekonaniu sytuacja w tym kraju jest bardzo niepewna. Kampania wyborcza była populistyczna. Politycy nie pomogli Francuzom zmierzyć się z głównymi problemami ich ojczyzny. Doprowadzili jedynie do pogłębienia podziału w społeczeństwie, uważa ksiądz Podvin.
Kampania wyborcza zawiodła, bardzo często unikano poważnych kwestii. Dziś rano Francuzi obudzili się z wielkimi oczekiwaniami. Teraz, kiedy zakończyły się już obrzędy polityczne, wielka feta po wygranych wyborach, trzeba się zmierzyć z poważnymi problemami, które istnieją i nas nie ominą. Nie zostały podjęte w kampanii, trzeba je będzie podjąć teraz. Wyborcy są bardzo konkretni. Politycy muszą im wskazać perspektywy. Wierzący będą się modlić za rządzących, bo to należy do chrześcijańskiej tradycji. Ale Kościół katolicki, który we Francji zawsze interesował się sprawami społecznymi, będzie teraz z wielką uwagą śledził wszystkie te kwestie, które dotyczą przyszłości.
Wyraźnym głosem protestu nazwał biskup Dimitrios Salachas wyniki wyborów parlamentarnych w Grecji. Egzarcha apostolski dla tamtejszych katolików obrządku bizantyjskiego podkreślił niską frekwencję wyborczą spowodowaną zniechęceniem społecznym i nikłym zaufaniem do polityków. Przegranymi okazały się partie, które poparły program oszczędnościowy. Po wyborach tamtejsza scena polityczna jest tak rozdrobniona, że media obawiają się niemożliwości rządzenia i wyłonienia przez zwycięzców większościowego gabinetu, podkreślił grecki hierarcha.
Biskup Salachas zaznaczył, że sytuacja w Atenach wymaga roztropności, ponieważ samo głosowanie nie rozwiąże poważnych problemów państwa. Dziś Grecja jest krajem rozczarowanym i podzielonym, któremu brak nadziei wobec kryzysu ekonomicznego i społecznego, a parlament naznaczony jest nastrojami nacjonalistycznymi, stwierdził katolicki egzarcha.
Przed nowym rządem w Atenach jest wiele pilnych problemów. Bezrobocie sięga 22%, a do spłaty pozostaje 320 miliardów euro kredytów. Na jednego Greka przypada 30 tysięcy euro długów państwowych do spłaty. Dla porównania w Polsce jest to 6 tysięcy euro.
Niemiecka fundacja Renovabis rozpoczęła ogólnonarodową zbiórkę pieniężną. Tradycyjnie, już na 3 tygodnie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, dzieło niemieckich katolików nawołuje we wszystkich diecezjach do świadomego wsparcia chrześcijan w byłych krajach komunistycznych. W tym roku w centrum uwagi jest dobro i godność dziecka.
Starania o większą sprawiedliwość i pokój nigdzie na świecie nie mogą pomijać dobra dziecka, mówił podczas mszy świętej inaugurującej zbiórkę pieniężną biskup Franz Josef Bude. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Niemieckiego Episkopatu powiedział, że prawdziwa odnowa oblicza ziemi możliwa jest wyłącznie przez konkretną poprawę warunków życiowych i warunków dla krzewienia wiary. Jego zdaniem bardzo ważnym jest, że Fundacja Renovabis wspomaga szkoły, przedszkola, szpitale czy domy dziecka, bo tego typu zaangażowanie służy chrześcijańskiej rodzinie. Nie będzie prawdziwej odnowy bez odnowy rodziny. Jest ona potrzebna do budowania zaufania i dobrych międzynarodowych relacji w Europie i na świecie. Politycy, Kościół i społeczeństwo powinni zapewnić rodzinie odpowiednie warunki rozwoju. Tegoroczna zbiórka Renovabis zwraca szczególną uwagę na problem tzw. eurosierot. Chodzi o dzieci, których rodzice w nadziei na lepsze zarobki i godniejsze życie wyemigrowali na zachód. Akcja Renovabis powstała 19 lat temu z inicjatywy niemieckiego episkopatu i od tego czasu wspiera kościoły w Europie Wschodniej. W ubiegłym roku przeznaczyła 800 tysięcy euro na pomoc kościołowi w Polsce. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Kościół w Salwadorze poparł inicjatywę prezydenta Mauricio Funesa w sprawie podjęcia ogólnokrajowego dialogu społecznego. Jego celem jest zawarcie narodowego porozumienia, które położyłoby kres rozpowszechnionej w tym środkowoamerykańskim kraju przemocy. Warto dodać, że zwiastunem tej inicjatywy był wynegocjowany w marcu przez Kościół rozejm między dwoma największymi salwadorskimi gangami, które krwawo konkurowały między sobą na ulicach miast. Przedsięwzięcie spotkało się z falą krytyki, ale okazało się skuteczne. Sama tylko liczba zabójstw spadła w Salwadorze z 15 do 5 dziennie.
Sukces tego nieformalnego porozumienia zachęcił prezydenta do włączenia w dialog społeczny także innych środowisk, w tym biznesowych. Mauricio Funesowi chodzi o danie szansy zatrudnienia młodzieży masowo zasilającej dotychczas szeregi tzw. maras, czyli gangów zajmujących się głównie handlem narkotykami. Ich liczebność szacuje się na 60 tysięcy, z czego zaledwie 10 tysięcy gangsterów udało się państwu zamknąć w więzieniach. W minioną sobotę prezydent Salwadoru oznajmił, że w sprawie walki z przestępczością chce porozumienia narodowego. Nie chodzi tylko o współpracę czy pomoc, ale chcemy włączenia się wszystkich środowisk, ponieważ nikt nie może siedzieć założonymi rękami, gdy w grę wchodzi życie narodu, stwierdził Mauricio Funes. Pomysł dialogu wydaje się bardzo dobry i należy mu życzyć sukcesu, stwierdził w odpowiedzi arcybiskup stołecznego San Salvador José Luis Escobar.
Katolicki biskup senior zrezygnował z kandydowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Hondurasie. Chodzi o byłego ordynariusza Santa Rosa de Copan, biskupa Luisa Alfonso Santosa, który po rezygnacji ze względu na wiek z kościelnego urzędu postanowił spróbować swych sił w polityce. Mimo otaczających tę decyzję kontrowersji, jeszcze w marcu potwierdzał on swoją kandydaturę na czele ruchu nazwanego prawdziwymi liberałami dla odróżnienia od istniejącej w Hondurasie partii liberalnej. Duchowny zamierzał jednak w tej sprawie pytać o zgodę Stolicy Apostolskiej, czyli uczynić odwrotnie niż przed laty obecny prezydent Paragwaju, ex-biskup Fernando Lugo, który postawił kościół wobec faktów dokonanych. W miesiąc później z Watykanu przyszła odpowiedź, ale negatywna, oznajmił biskup Santos, dodając: jako katolikowi nie wypadało mi nic innego, jak uszanować tę decyzję.
Biskupi Papui Nowej Gwinei apelują do wiernych, aby nie usiłowali angażować duchownych w politykę. Kapłani mają być blisko swego ludu, kształtować jego sumienie i przyczyniać się do jego wszechstronnego rozwoju. Nie mogą się jednak angażować w politykę. Kandydując w wyborach, czy nawet popierając publicznie jakieś ugrupowanie czy kandydata, sprzeniewierzyliby się swemu powołaniu, pozostawiliby swą owczarnię bez pasterza, czytamy w liście tamtejszego episkopatu. Biskupi zapewniają, że żaden kapłan nie otrzyma od nich zezwolenia na działalność polityczną, a jeśli będzie ją prowadził wbrew ich woli, zostanie ukarany suspensą.
List Episkopatu Papui Nowej Gwinei jest reakcją na postawę niektórych tamtejszych księży, którzy zapowiedzieli, że wystartują w tegorocznych wyborach powszechnych. W tym kontekście biskupi zapewniają, że wysoko cenią rolę polityki, ale jak przypominają, jest ona domeną świeckich.
Zdecydowanym zaufaniem wśród wiernych cieszy się rosyjska cerkiew prawosławna. Tak przynajmniej wynika ze statystyk Ośrodka Badań Socjologicznych Opinia Społeczna. Ankiety przeprowadzono w kwietniu na próbce 1500 respondentów w różnych regionach Rosji.
73% badanych uważa, że rosyjski kościół prawosławny odgrywa pozytywną rolę w życiu kraju, a blisko 64% darzy go zaufaniem. Ponad połowa respondentów wyraża zaufanie do patriarchy moskiewskiego i Wszechrusi Cyryla. Prawie 40% ankietowanych stwierdziło, że dla wypełnienia swojej misji kościół nie potrzebuje bogactw, 23% było innego zdania, a pozostali nie potrafili dać zdecydowanej odpowiedzi w tej sprawie. Wśród osób badanych 68% zadeklarowało związek z prawosławiem, 6% z islamem, 1% z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, a 20% określiło siebie jako osoby niewierzące. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Poważne zaniepokojenie z powodu łamania praw człowieka i mniejszości religijnych w Indonezji wyraziła międzynarodowa organizacja Human Rights Watch. Według niej w tym kraju urzędnicy państwowi i policja zamiast chronić prawa, sami często je łamią. Metodami represji starają się jednocześnie uciszyć głos niezależnych polityków i wolnej prasy. Organizacja alarmuje, że w ostatnim czasie w Indonezji znacznie wzrosła liczba więźniów politycznych. Wzywa również wspólnotę międzynarodową do wystąpienia w ich obronie. Human Rights Watch wskazuje ponadto, że indonezyjskie władze coraz częściej interpretują prawo na niekorzyść mniejszości religijnych, przyczyniając się m.in. do zamykania kolejnych miejsc kultu.
Przykładem tego jest akcja w słynącej do tej pory spokojowego współistnienia religii prowincji Aceh. Pod naciskiem ekstremistów islamskich 1 maja zamknięto tam 3 chrześcijańskie miejsca kultu. Chodzi o 2 kościoły katolickie i protestancki zbór. Władze zamknęły je, twierdząc, że zostały wybudowane bez odpowiednich pozwoleń. Warto podkreślić, że kościół w Napagaluch wzniesiono w 1974 roku i przez 38 lat swego istnienia nigdy nikomu nie przeszkadzał, mimo że leży na terenie zamieszkiwanym w większości przez muzułmanów.
W Jerozolimie franciszkanie celebrowali uroczystość znalezienia Krzyża Świętego. Według tradycji krzyż Pana Jezusa odnalazła w cysternie u stóp Kalwarii święta Helena, matka Konstantyna Wielkiego w 326 roku. Liturgii w Bazylice Grobu Bożego przewodniczył ojciec José Rodríguez Carvalho, przełożony generalny zakonu braci mniejszych.
Liturgia była celebrowana w krypcie znalezienia krzyża przy figurze świętej Heleny, przedstawiającej niewiastę w koronie obejmującą duży krzyż. W homilii ojciec minister generalny braci mniejszych, którzy od XIV wieku pełnią posługę stróżów miejsc świętych, przypomniał o 2 formach przedstawiania krzyża. W sztuce bizantyjskiej krzyż był pełen majestatu i chwały, zaś od średniowiecza zaczęto przedstawiać krzyż z cierpiącym Chrystusem, szczególnie bliski pobożności franciszkańskiej. Msza święta zakończyła się procesją z relikwią Krzyża Świętego wewnątrz bazyliki. Dziękczynne Tedeum było wyrazem wdzięczności za łaskę zbawienia, która spłynęła na każdego przez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.